Kolejnym powodem szybkiego przełamania, przekroczenia miedzielskiego rejonu umocnionego był fakt, że rejon ten nie był w pełni ukończony. On był ukończony zaledwie w 30% swoich pierwotnych założeń. I też pod względem militarnym, pod względem takim strategicznym umocnienia te punkty obronne stworzone wówczas nie miały lub miały zbyt małą ilość broni pancernej. Mam tu na myśli działa, czy działa samobieżne, czy czołgi.
Dlaczego tak łatwo Rosjanie przełamali fortyfikacje międzyrzeckiego rejonu umocnień?
Są to całe szkielety męczenników rzymskich, którzy byli legionistami rzymskimi i ponieważ byli chrześcijanami, to Cezar Dioklecjan w 298 roku wydał na nich karę, wyrok śmierci. Ich szczątki były przechowywane w katakumbach rzymskich z opisem ich męczeńskiej śmierci. Natomiast w 1702 roku, dzięki staraniom ówczesnego księcia Lobkowicza, zostały przywiezione do Żagania i złożone pierwotnie w kaplicy świętej Anny.
Jaka jest historia związana ze szczątkami tych świętych?
Przede wszystkim namawiamy Państwa do założenia trzech rodzajów czujników lub połączenia. Są czujniki, które łączą w sobie dwie funkcje, ale mówimy o tych trzech rodzajach, czyli czujnik tlenku węgla, czujnik dymu, również czujniki gazu.
Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym, a źródłem pożarów nieszczelne instalacje kominowe. Jak dochodzi do tragicznych sytuacji i jak się zabezpieczyć? To m.in. tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Międzyrzecki region umocniony to jedne z największych podziemi fortyfikacyjnych świata. W czasie wojny miała to być zapora nie do przejścia obcych wojsk, a dziś jest to dobre miejsce dla nietoperzy i turystów. Co zdecydowało o słabości tych umocnień, wyjaśnia w rozmowie Adam Ruszczyński.
Moim i Państwa gościem jest Andrzej Chmielewski, historyk, regionalista, autor książki pod tytułem 1945 Bledzew, zapomniana bitwa. Witam na antenie Radia Zachód.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
W jednej z rozmów poruszyliśmy kwestię już powstawania książki na podstawie relacji naocznych świadków, zdarzeń i zebranych przez Pana materiałów archiwalnych. Tę część mamy już za sobą. Teraz skoncentrujemy się na kilku mało znanych, a niezwykle ciekawych epizodach, które Pan opisuje. Rosjanie dość łatwo przełamali tak zwany międzyrzecki rejon umocniony, to polska nazwa, Niemcy nazywali to inaczej. I chciałem zapytać, czy dlatego, że nie został ten pas fortyfikacji ukończony, czy też Niemcy mieli za mało wojska w obronie, a może zdarzyło się coś jeszcze innego, że Rosjanom stosunkowo łatwo udało się przejść ten pas fortyfikacji?
No, złożyło się na to oczywiście wiele czynników. Przede wszystkim ogólna militarna sytuacja na froncie i sytuacja Niemców, niemieckiego Wehrmachtu w tym czasie. Niemcy mieli zdecydowanie za mało sił w porównaniu ze stroną radziecką. Kolejnym powodem szybkiego przełamania, przekroczenia międzyrzeckiego rejonu umocnionego był fakt, że rejon ten nie był w pełni ukończony. On był ukończony zaledwie w 30% swoich pierwotnych założeń. I też pod względem militarnym, pod względem takim strategicznym umocnienia te punkty obronne stworzone wówczas nie miały lub miały zbyt małą ilość broni pancernej. Mam tu na myśli działa, czy działa samobieżne, czy czołgi. Na całej długości międzyrzeckiego rejonu umocnionego prawie takiego sprzętu nie było.
Z poprzedniej rozmowy wiemy, że walki o Bledzew nie były długotrwałe. A jak wyglądało życie w mieście tuż po przejściu frontu? Ale też chciałem dopytać, kiedy Polacy zaczęli przejmować w nim władzę, bo w książce jest bardzo ciekawa relacja pierwszego burmistrza Bledzewa.
Po przejściu frontu te przejście odbyło się szybko. Do Bledzewa Rosjanie wkroczyli 31 stycznia 1945 roku. To były czołówki frontu, to były oddziały gwardyjskie, które parły do przodu na zachód. Po nich dopiero do miasta, bo wówczas Bledzew był miastem, zaczęły napływać inne oddziały radzieckie. Oddziały tyłowe czy oddziały wsparcia i dalsze armie ogólnowojskowe. No, los mieszkańców Bledzewa był podobny jak losy ludności niemieckiej na wszystkich terenach rdzennych Niemiec, tam gdzie Rosjanie wkraczali na początku swojego szturmu na III Rzeszę. No, przez pierwsze dwa tygodnie, dwa, trzy tygodnie to był czas takiego, można powiedzieć, totalnego bezprawia. W Bledzewie czy w Skierzynie w Bledzewie nie dochodziło aż do takich wielkich ekscesów i takiej eskalacji przemocy, jak na przykład Skierzynie, gdzie Skierzyna była regularnie palona, rabowana, palona, masę, fala gwałtów, morderstw. To był czas bez kontroli. Dopiero jak przybyły na te tereny jednostki NKWD, i to może wydać się dziwne właśnie, bo że właśnie jednostki NKWD zapanowały nad samowolą żołnierzy radzieckich, bo trzeba powiedzieć tutaj wprost, że to nie były oficjalne rozkazy i oni nie działali na podstawie oficjalnych rozkazów, tylko to było pewne przyzwolenie dowództwa na ich zachowania, ale była to samowola. Palenie same fakt palenia miast, niszczenia miast, pierwsze te jednostki, które wkraczały do szpitala, na przykład Międzyrzeczu czy Spierzynie, tu niszczyły sprzęt medyczny, gdzie służby medyczne na drugi dzień przejmowały te obiekty. Nie? Te działania były zupełnie pozbawione sensu, tylko, tak. Tylko obliczone na po prostu niszczenie. Po tym okresie takiego bezprawia nastąpiła taka względna stabilizacja. Tu mieszkańców Bledzewa również wysiedlono za Obrę do Dzemska, do Popowa. Z tego względu, że w Bledzewie rozłożył się na kwaterach sztab frontu. No, pewne relacje mówią czy sugerują, że to ze względu na to, że Bledzewie przebywał Żukow, ale do końca tego nie wiemy. Najprawdopodobniej Żukow, jeżeli w tym czasie był tutaj, to myślę, że to jest bardziej prawdopodobne, że przebywał w Międzychodzie, tylko musimy pamiętać, że ten sztab to jest naprawdę dużo różnego rodzaju jednostek. Mówimy o sztabie frontu. Oczywiście do tego dochodziły sztaby armii, sztaby dywizji i korpusów.
A ja chciałbym jeszcze dopytać o pierwszych Polaków w Bledzewie, którzy przejmowali władzę.
Polacy znaleźli się w Bledzewie, tam Niemcy ich sami przywieźli na roboty przymusowe. W 1945 po ustanowieniu komendantury radzieckiej komendant radziecki wziął byłych polskich robotników przymusowych do pomocy. Stworzył taką milicję. Nie? Wyznaczył pana Wojczaka na pierwszego burmistrza Bledzewa. Tak jak mówię, Bledzew wtedy był miastem, także to był taki pierwszy i ostatni właściwie burmistrz. On był formalnie z burmistrzem, ale wszystko, co się działo, wszystko podlegało komendanturze.
Komendanturze tereny, radzieckiej, dodajmy.
Oczywiście tak, komendanturze radzieckiej stworzono takie komenda robocze z ludności niemieckiej, która po prostu zajmowała się wszystkim tutaj. Wiele gospodarstw było opuszczonych. Mówimy o ludności, która została, ale część ludności uciekła, uciekając zostawiano przez zwierzęta. Na początku te zwierzęta również były uprowadzane w kierunku frontu dla wyżywienia frontu i Rosjanie poruszali się tak szybko w swoich działaniach, że z aprowizacją mieli kłopoty nie tylko paliwa, co było największą bolączką, jasne, ale również jeżeli chodzi o wyżywienie. Oni się żywili po prostu na terenach, które zajmowali.
Ale z pana książki dowiedziałem się również i nasi słuchacze, jeśli po nią sięgną, to będą mogli też przeczytać, że jednak burmistrz polski miał trochę do powiedzenia, bo już 1 maja spolonizowano ulicę w mieście.
Tak. To już mówimy, to jest końcówka wojny, bo wcześniej mówiłem o lutym, marcu, kwietniu, o tym czasie. Później w maju, no, jak wiemy, był ten Dzień Zwycięstwa. Hucznie również obchodzony w Bledzewie, ale również w innych relacjach, które zbierałem, to Rosjanie bardzo, bardzo akcentowali ten Dzień Zwycięstwa, bardzo się cieszyli. Zresztą się wszyscy cieszyli, nawet ta ludność niemiecka, no bo też musimy pamiętać, że no nie wszyscy popierali jakby ten reżim, tylko uczestniczyli w nim, ale koniec wojny również przyjęli z ulgą. Następnie później nastąpiły w połowie czerwca wysiedlenia ludności niemieckiej. Działo to się jeszcze przed ogólnymi postanowieniami mocy w tej sprawie. To były takie
fakty dokonane, można powiedzieć.
Taką politykę faktów dokonanych zastosowała, co nie zmienia faktu, że później to jakby się odbywało już na pełnej mocy prawa takiego międzynarodowego. Ale co spowodowało to w Bledzewie sytuację taką, że Niemcy po prostu wyjechali, zostawiając cały dobytek na utrzymaniu wszystkie zwierzęta w gospodarstwach, na utrzymaniu tych garstki Polaków, bo tu było Polaków niewielu. Przyjechali pierwsi w osadnicy z Poznańskiego, centralnej Polski. To przeważnie też były jakieś rodziny tych na początku robotników przymusowych. Oni po prostu czasami wracał w swoje rodzinne strony i mówił, jaka jest sytuacja, jakie są możliwości.
Jest jeszcze jeden wątek, bo bardzo chciałbym jeszcze o tym porozmawiać. Mamy około 1,5 minuty. Po przejściu frontu Rosjanie zaczęli zakładać obozy filtracyjne. Jeden z nich działał w Świebodzinie. Dla kogo były te obozy?
To były obozy w Świebodzinie, był obóz głównie dla ludności cywilnej, ale nie tylko niemieckiej, ale również byłych jeńców radzieckich, robotników przymusowych, szczególnie sporo było tam umieszczanych Ukraińców. Ukraińcy od samego początku, jak Rosjanie, no nazwijmy to teraz już umownie, że wyzwalając ich, bo de facto dla nich to nie było wyzwolenie, tylko oni musieli przychodzić przez takie obozy, najczęściej trafiali z powrotem do łagrów syberyjskich. To był taki obóz, który weryfikował dane osoby, czy współpracowały z NSDAP, czy byli członkami partii. Wtedy takie osoby otrzymywały jakby inną kategorię. Ale tak przede wszystkim to był obóz, który zbierał ludność cywilną w celu wywiezienia ich na wschód.
W tym Niemców. Niestety mija czas przeznaczony na naszą rozmowę. Takich bardzo ciekawych epizodów jest w książce Andrzeja Chmielewskiego 1945, Bledzew, zapomniana bitwa. Bardzo dużo. To bardzo ciekawa książka, a ja bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję bardzo, polecam i dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w napisaniu tej książki.
Moim i Państwa gościem był Andrzej Chmielewski, historyk regionalny.
10 lat temu, w 2011 roku, kompleks dawnego klasztoru Augustianów w Żaganiu został uznany za pomnik historii. Co kryją mury tego klasztoru, wyjaśnia w rozmowie Renata Wcisło.
Dziś witam Państwa z zespołu poklasztornego, z opactwa kanoników regularnych w Żaganiu. Moim gościem jest przewodniczka turystyczna, przewodniczka po klasztorze, pani Halina Gacek. W tym roku obchodzimy dziesięciolecie ustanowienia opactwa pomnikiem historii. W ubiegłym tygodniu odbyły się tutaj skromne, kameralne, ale jednak obchody tego jubileuszu. Warto wspomnieć, że w klasztorze przechowywane są również szczątki dwóch świętych, Krystiana i Teodata.
Są to całe szkielety męczenników rzymskich, którzy byli legionistami rzymskimi i ponieważ byli chrześcijanami, to Cezar Dioklecjan w 298 roku wydał na nich karę, wyrok śmierci. Ich szczątki były przechowywane w katakumbach rzymskich z opisem ich męczeńskiej śmierci. Natomiast w 1702 roku dzięki staraniu ówczesnego księcia Lobkowicza zostały przywiezione do Żagania i złożone pierwotnie w kaplicy świętej Anny. W latach 80. tworzono tak zwaną ekspozycję muzealną i też te relikwiarze przeniesiono właśnie na tą ekspozycję i do dzisiaj znajdują się właśnie na górze, na tak zwanym chórze górnym i są, no, można powiedzieć, taką jedną z wielu atrakcji tego obiektu. To są całe szkielety dwóch męczenników, odziane w szaty. Te szaty są przetykane złotą nitką, ułożone w takiej pozycji śpiących rycerzy. Są też ich atrybuty świętości. Znajdują się one w szklanych trumnach. Można powiedzieć oryginalnych rozmiarów, z tym, że no każdy, kto tam ogląda te szczątki, no zadziwiony jest ich małym wzrostem. No ale trudno się dziwić, kiedyś ponoć ludzie byli mniejszego wzrostu niż dzisiaj.
Teraz chwilowo nie możemy zobaczyć świętych, ponieważ trwa tam remont, tak?
Tak, jest już wprawdzie na ukończeniu remont chóru górnego. I w tej chwili te trumny z tymi szczątkami tych świętych są po prostu obite dechami, więc oglądać ich nie możemy, ale mamy nadzieję, że na przyszły rok, kiedy remont się już skończy, wtedy wznowimy tą ekspozycję i te relikwiarze będą udostępniane. No klasztor to wiadomo, miejsce kultu, a między innymi objęte są również kultem różne szczątki świętych, więc to jest po prostu naturalne, że w takich klasztorach kiedyś szczątki świętych były poddane kultowi. Natomiast te dwa relikwiarze były tu sprowadzone już po okresie reformacji. W ramach tak zwanej rekatolizacji tych terenów właśnie była moda na sprowadzanie takich szczątków świętych z Rzymu. I wtedy właśnie dzięki staraniom księcia Lobkowica również i Żagań otrzymał takie dwa relikwiarze.
Rozmawiamy w sali muzealnej, po której też zwykle pani oprowadza turystów. Gdyby pani powiedziała, co tutaj znajdziemy, co tutaj się znajduje i co warto zobaczyć?
Drodzy państwo, mamy tu wiele rzeczy, które pozostały po kanonikach. Zostały one najpierw zgromadzone na tak zwanym chórze górnym, w którym w tej chwili jest remont. Natomiast wyeksponowaliśmy tutaj przede wszystkim XIV-wieczną rzeźbę, część dawnego ołtarza głównego, przedstawiającą śpiących apostołów na Górze Oliwnej. W gablotach mamy właśnie relikwiarze szczątków różnych świętych, relikwiarze z XVII-XVIII wieku. Eksponowane są tu również książki z biblioteki i szaty liturgiczne. Znajduje się tu również kapsuła czasu z 1809 roku, którą dwa lata temu znaleziono na wieży kościoła podczas remontu dachu. I to wszystko, i figury różnych świętych związane z parafiami, które nasi kanonicy tutaj prowadzili aż po samą Zieloną Górę, też są w tych pomieszczeniach eksponowane. Jest też dodatkowa wystawka poświęcona jednemu z największych opatów. Nazywał się Felbiger, był on tutaj wielkim budowniczym, albo można inaczej powiedzieć, odbudowywał ten klasztor po pożarze z 1730 roku i też zainstalował tutaj wiele nowinek technicznych, bo z tego co dzisiaj już wiemy, na wieży kościoła został założony pierwszy w Europie piorunochron. Założono go już w roku 1769. On również założył na wieży kościoła obserwatorium astronomiczne i stację meteorologiczną jako jedne z pierwszych w Europie, ale też był wielkim reformatorem oświaty na tamte czasy. Zakładał szkoły katolickie, dla których opracował specjalny regulamin zwany metodą żagańską, w którym zalecał stosowanie na ówczesne czasy nowoczesnych metod nauczania, no, które można powiedzieć, że do dzisiaj stosujemy w szkole. Natomiast no, wtedy to były metody rewolucyjne i za tą swoją reformę edukacyjną został odznaczony Krzyżem Zasługi, którym obdarowała go ówczesna cesarzowa Maria Teresa. I też można powiedzieć, że wtedy został obdarowany teką ministra oświaty na dworze wiedeńskim. Na jego reformach wzorowali się no, wielcy tamtego świata. Na przykład caryca Katarzyna zakładała tak zwane szkoły ludowe na wzór właśnie tych, które prowadził Felbiger. No i nasza Komisja Edukacji Narodowej, tworząc tą wielką reformę edukacyjną, też wzorowała się na jego zasadach.
Kończąc, wróćmy jeszcze do kapsuły czasu, ponieważ uczestniczyłam w jej otwarciu, przygotowywałam też informacje do Radia Zachód, ale powiedzmy o jednym dokumencie, który dotyczy początków żegania.
Więc kapsułę, jak już mówiłam, znaleziono 2 lata temu na wieży kościoła. Wewnątrz znajdowały się 2 broszurki. Jedna z nich dotyczy powodzi w żaganiu z 1804 roku. Druga jest poświęcona sierocińcowi dla chłopców. Wewnątrz były też monety pruskie XVII, XVIII, XIX wiek. No i dokument z 1809 roku, w którym mamy zapisane, że...
Podejdźmy, bo tutaj jest jego kopia, tak?
Nie, to jest oryginalny dokument. Po bokach jest tłumaczenie tego dokumentu i tu w jednym z wierszy mamy napisane, że on został złożony na wieży kościoła 669 lat od założenia żagania. Jak sobie odejmiemy to od 1809 roku, to nam wychodzi rok 1140. No jeżeli ten dokument można uznać za dokument źródłowy, to można powiedzieć, że początki żagania to właśnie wtedy, 1140 rok, a nie 1202, który oficjalnie jest obecnie uważany za początki żagania. Z tym, że w dokumencie z 1202 roku jest wymieniony kasztelan żagański, więc można przypuszczać, że początki były wcześniej, bo jeśli jest kasztelania, to znaczy, że wcześniej coś jeszcze musiało być. I przypuszczamy, że właśnie w roku 1140 na tym terenie była już osada rybacka położona nad Bobrem w pobliżu szlaku handlowego zwanego Niskim Traktem, którym wożono sól z pobliskiego Hale na wschód do Poznania, do Gniezna. I myślimy, że to właśnie wtedy były te początki żagania, bo też są informacje na ten temat, że już w 1140 roku na tym terenie stał kościół drewniany, ale nie było jeszcze parafii. Był on kościołem filialnym starego żagania, obecnego starego żagania. Natomiast w 1183 roku na tym terenie postawiono już kościół murowany i prawdopodobnie od tamtej pory jest już parafia żagańska.
Dziękuję pięknie. Moją rozmówczynią była pani Halina Gacek, przewodniczka turystyczna po zespole klasztornym kanoników regularnych w żaganiu. Pozdrawiamy serdecznie państwa z żagania i zapraszamy do odwiedzenia tego miasta.
Dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia.
Renata Wcisło, Radio Zachód.
Wiem, że nic nie wiem.
Każdego roku w mieszkaniach i domach jednorodzinnych w sezonie grzewczym wybuchają pożary. Można powiedzieć, że w tym czasie wzrasta ryzyko powstawania pożarów. W jaki sposób najczęściej dochodzi do wybuchu pożarów? Jak dochodzi do zatrucia tlenkiem węgla? Dariusz Szymura, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.
Co roku prowadzimy taką akcję, już cyklicznie mówimy o tych zagrożeniach. Co roku również notujemy kilka tysięcy przypadków zatrucia tlenkiem węgla, a kilka do kilkudziesięciu osób traci życie. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko i namawiamy Państwa bardzo do tego, abyście Państwo montowali urządzenia, które będą czuwały nad naszym bezpieczeństwem.
Jakiego rodzaju są w ogóle czujniki związane właśnie z tym poziomem, ze wzrostem poziomu bezpieczeństwa w domach, mieszkaniach?
Przede wszystkim namawiamy Państwa do założenia trzech rodzajów czujników lub połączenia są czujniki, które łączą w sobie dwie funkcje. Ale mówimy o tych trzech rodzajach, czyli czujnik tlenku węgla, czujnik dymu, również czujniki gazu, bo dochodzi również do sytuacji, gdzie gaz, który mamy, mówimy metan czy propan-butan, wydostaje się na powierzchnię, nie wiem, kotłowni czy mieszkania, dochodzi do atmosfery wybuchowej i następuje wybuch. Te trzy rodzaje czujników, tlenek węgla, czujnik dymu, no i oczywiście czujniki gazu. To do tego namawiamy, byście Państwo zakupywali te urządzenia i montowali w swoich mieszkaniach. Nawiązując do tlenku węgla, ten nasz przysłowiowy czad nie ma smaku, nie ma zapachu, jest niewidoczny, czyli żaden zmysł ludzki tego gazu nie wyczuje.
Ale on jest lżejszy od powietrza, prawda? Unosi się głównie w wyższych partiach
mieszkania. Jeżeli chodzi o tlenek węgla, to on jest bardzo zbliżony do ciężarem do powietrza i tutaj on będzie się unosił we wszystkich kierunkach. Jeżeli mówi, dlatego też czujniki tlenku węgla należy montować na wysokości, powiedzmy sobie, od 150 do 2 metrów. Na wysokości naszej twarzy powinny one sobie wisieć na ścianie, na pionowej ścianie, w pobliżu urządzeń, gdzie one mogą wyemitować ten tlenek węgla. Jest to tak zwane, jeżeli to jest łazienka, gdzie mamy tak zwany przysłowy Junkers, mamy piecyk z otwartą komorą spalania, to powinno być umiejscowione w łazience nie bliżej niż metr, ale nie dalej niż do 5 metrów od tego urządzenia.
A jak to się dzieje, może pan powie, bo no przecież ten piecyk gazowy, jak pan powiedział, funkcjonuje często kilka, kilkanaście lat i w pewnym momencie dochodzi właśnie do tej sytuacji zaczadzenia. To jak to się dzieje, że on nagle...
Już mówię. Przede wszystkim to jest pewien łańcuch złożonych sytuacji. Przede wszystkim powinniśmy dbać o okresowe przeglądy tych urządzeń grzewczych przez fachowców. Powinny być urządzenia konserwowane zgodnie z instrukcją użytkowania. Najważniejszą też sprawą jest właściwa wentylacja. Przede wszystkim dochodzi do sytuacji groźnych, gdzie mamy do czynienia z tlenkiem węgla, gdzie mamy niewłaściwą wentylację, czyli zbyt mało tlenu, który jest potrzebny do spalenia paliwa. W tym przypadku na przykład będzie to gaz. Jeżeli będziemy mieli zbyt mało tlenu, czyli będzie na przykład zaklejona klatka wentylacyjna w tej łazience przysłowiowej, bo nam wieje w sezonie zimowym i dojdzie do takiej sytuacji, że ten piec będzie potrzebował do spalenia tego paliwa odpowiedniej ilości tlenu, a ta wentylacja nam go nie dostarczy, dlatego nastąpi niepełne spalenie tego paliwa i te resztki paliwa niespalone właściwie, jest to przede wszystkim ten tlenek, który wydostanie nam się z tego piecyka na powierzchnię łazienki, a gdy my tam będziemy w środku, może dojść do tragedii. Jakie a czujnik, są... jak będzie w środku, już nas o tym poinformuje.
To znaczy my sami nie czujemy tego, że właśnie coś nie jest tak?
Objawy, które się pojawiają, one się pojawią, gdy już dojdzie do pewnego niebezpiecznego stężenia. Początkowym takim objawem, jeżeli chodzi o tlenek węgla, to jest na przykład ból głowy. Lekki ból głowy już mniej więcej koło 200 ppm-ów. PPM to jest to jednostka, tu mówimy o ilości cząsteczek tego gazu niebezpiecznego na 1 milion cząsteczek powietrza. Czyli 200 takich cząsteczek tego gazu na milion cząsteczek powietrza, już mamy lekki ból głowy. Przy sytuacji, gdzie mamy ich już tam około 800 jest to i w czasie na przykład około 45 minut będziemy w tej atmosferze, zawroty głowy, wymioty i tego typu rzeczy. Gdy przekroczymy ten próg około 12 do 13 tysięcy ppm, wtedy utrata przytomności i śmierć w ciągu 3 minut.
Rozmawiałem z człowiekiem, który właśnie no niestety doświadczył takiej sytuacji, kąpał się właśnie tam, gdzie był ten piecyk gazowy i poczuł zawroty głowy. Jakby człowiek jest wtedy zdezorientowany. Uratował go tylko fakt, że przewrócił się na posadzkę akurat twarzą przy tym kratce w drzwiach i dzięki temu po prostu no, został odratowany. Czyli to ten proces jakby następuje takim, jakby powiedzieć, takiej naszej nieświadomości nawet, tak?
Tak, bo żaden zmysł ludzki, jak powiedziałem wcześniej, tego nie wyczuje. My zaczynamy normalnie egzystować w atmosferze, która jest dla nas niebezpieczna i tylko po objawiach, jeżeli skojarzymy objawy, które mamy początkowo, czyli ból głowy, jakiś na chwilę silny ból głowy, zawroty, jeżeli nie skojarzymy tego z faktem, że mógł wystąpić tlenek węgla, to za chwilę stracimy przytomność i możemy stracić życie.
Ten proces trwa dosyć szybko chyba w takim razie, tak?
To wszystko zależy od stężenia, jakie się znajduje, bo jak powiedziałem wcześniej, jeżeli to stężenie jest bardzo małe, a nie mamy tej czujki, no to nastąpi lekki ból głowy i on będzie stopniowo narastał, gdy będziemy dłużej w tym pomieszczeniu. Ale gdy wejdziemy w atmosferę, gdzie już jest dosyć duże stężenie, to po kilku minutach może być tak, że za chwilę będzie zawrót głowy, stracimy przytomność, no a później to już będziemy nieprzytomni w tym pomieszczeniu, może dojść do tragedii.
Ta czujka nas w porę ostrzeże, to znaczy jest bardzo wrażliwa na jakieś minimalne nawet stężenie tlenku węgla.
Czujka załącza się w sytuacji, gdy wyczuje zagrożenie w granicach między 200 a 300 ppm, czyli w momencie, gdy wyczuje ten gaz w pomieszczeniu, już wyda dźwięk i będzie nas ostrzegała dźwiękiem dosyć powyżej 80 dB, który nas ostrzeże.
Czyli wówczas co mamy zrobić? Otworzyć, wyłączyć przede wszystkim urządzenie, tak?
Przede wszystkim wyłączyć urządzenie, przewietrzyć te pomieszczenie, gdzie się to znajdujemy i zawiadomić ewentualnie straż pożarną, aby przyjechała i sprawdziła swoimi urządzeniami, czy ten tlenek węgla na pewno się tam znajduje i sprawdzimy wtedy, które ewentualnie urządzenie mogło to wyemitować.
Rozumiem, że także drugie urządzenie, jeżeli chodzi o gaz.
Tutaj musimy sobie uporządkować. Jeżeli mówimy o gazie. Gaz metan, ten nas, powiedzmy gaz miejski, który jest z rurociągu, jest gazem lżejszym.
Lżejszym, a z kolei...
Tak. I on w momencie, gdy będzie nieszczelna kuchenka, czy jakieś urządzenie, gdzie mamy ten gaz będzie unosił się do góry i będzie zalegał przy suficie. Dlatego też czujnik gazu w tym momencie powinien być umiejscowiony powyżej tej kuchenki, czy tego pieca, przy suficie, tam będzie ten gaz się zbierał, ale też nie bardzo blisko kratki wentylacyjnej. Kratka wentylacyjna powinna być drożna, ona jest dla nas takim buforem bezpieczeństwa, bo ten gaz, jeżeli uniesie się do góry, wydostanie się przez tą kratkę na zewnątrz budynku. Ale w przypadku, gdy mamy gaz propan-butan, mówimy o gazie w butlach, gdzie w mieszkaniach ludzie w domach mają jeszcze te kuchenki na gaz propan-butan. Ten gaz, gdy się wydostanie na zewnątrz w ramach nieszczelności, on jest gazem cięższym od powietrza i on będzie zalegał przy podłodze, będzie po prostu tuż nad podłogą się znajdował i tam powinna być również wentylacja. I tam powinien znaleźć się też ten czujnik gazu, który nas zaalarmuje, że doszło do wycieku gazu.
O ile tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym, to natomiast gaz ziemny jest nawaniany, także lekko czujemy zawsze ten zapach, tak?
Tak, jeżeli jesteśmy w tym pomieszczeniu, ale wyobraźmy sobie sytuację, że jest to pomieszczenie, nawet ta kuchnia czy kotłownia, gdzie doszło do wycieku gazu i nas tam nie ma i nie ma tam czujnika. Zbiera się odpowiednia ilość gazu, przekracza dolną granicę wybuchowości, czyli już tworzyła się atmosfera wybuchowa, gdzie czekamy tylko na zainicjowanie tego wybuchu, czyli na przykład zapalimy światło w tym pomieszczeniu. I wracając do tego pomieszczenia na przykład po nocy, gdy zapalimy światło, może dojść do nieszczęścia.
Ten czujnik jest na tyle bezpieczny, że nie powoduje żadnego iskrzenia, żadnego takiego działania, które mogłoby spowodować nieszczęście?
To są urządzenia bezpieczne w odpowiedniej klasie bezpieczeństwa. One przede wszystkim mają zaalarmować nas. W przypadku czujników gazu jest to granica poniżej dolnej granicy wybuchowości. Gdy ten czujnik wykryje już obecność gazu, będzie wydawał dźwięk, który powinien nas zaalarmować o tym, że coś się dzieje niebezpiecznego. Powinniśmy to pomieszczenie przewietrzyć i zająć się zdiagnozowaniem, gdzie doszło do sytuacji, gdzie ten gaz się wydostaje.
Czy to urządzenie ma kontakt na przykład ze smartfonem, żebyśmy na przykład nie będąc w domu mieli informacje o tym, że coś złego się dzieje w naszej kotłowni?
Są to urządzenia i wszystko zależy od zasobności naszego portfela. Są urządzenia, czy to czujniki tlenku węgla, czy czujniki dymu, czy też czujniki gazu, bo o nich mówimy, gdzie mogą być one wyposażone w moduł GSM i w momencie załączenia się takiego czujnika możemy dostać powiadomienie SMS na nasz telefon komórkowy.
Czy ten sam czujnik jest na propan-butan i gaz ziemny? To jest wystarczy, żeby mieć po prostu ogólnie rzecz ujmując czujnik na gaz?
Tak, z reguły są to te same czujniki, tylko kwestia jest odpowiedniego umiejscowienia przy rodzaju gazie, danym rodzaju gazu. Jeżeli mówimy o gazie metan, czyli gaz ten, powiedzmy nas ten miejski z rurociągu przy suficie, mniej więcej poniżej około 30 do 50 cm od sufitu, a jeżeli mówimy jest to propan-butan, to musi być to tuż nad powierzchnią ziemi.
Wspomniał także pan o czujniku dymu. To czujnik dymu to z reguły dym wyczuwamy, bo to charakterystyczny jest zapach. On też w jakiś sposób ma nam zabezpieczyć, gdzie taki w takim razie czujnik dymu umieszczamy?
Czujniki dymu powinniśmy montować w pomieszczeniach, gdzie może dojść do zainicjowania nawet sytuacji pożarowej, czy to na przykład w pokojach dziecięcych, czy jest to kuchnia, czy też pokoje, gdzie w dzień przebywamy. Tu mówimy o sytuacji, gdzie dojdzie już do sytuacji takiej, gdzie będzie pożar. Powiedzmy tlenie się nawet serwetki, czy kanapy od papierosa, czy z popielniczki i zacznie wydostawać się dym. Dym, który się wydostaje, unosi się do góry i czujka, która jest zamontowana na suficie, zaalarmuje nas już w tym momencie, że doszło do sytuacji pożarowej, gdzie mamy do czynienia już z dymem. Dym widzimy, dym wyczujemy, ale w godzinach nocnych i doświadczenie, które mieliśmy w tego tytułu, osoby w stanie na przykład upojenia alkoholowego, z papierosem w ręku, zasypiające we własnych fotelach, na kanapie. W tym momencie dochodziło do tragedii, te osoby traciły życie. Również zaproszenie ognia, przypadkowe, na przykład wydostanie się coś z piecyka na podłogę, podłoga zacznie się tlić, nas nie ma w tym pomieszczeniu, ale usłyszymy, gdy nasz czujnik zaalarmuje. Nawet ten przysłowiowy garnek na kuchence, gdy zapomnimy o nim i dojdzie do sytuacji, gdzie będzie już się wszystko paliło na tej kuchence, ta potrawa, ten dym, który się wydostanie, już nas zaalarmuje.
Te wszystkie czujniki wymagają energii elektrycznej, rozumiem, tak? To nie jest, nie działa nic sam.
Są to czujniki, które z reguły są na baterie. Jedna bateria potrafi wytrzymać w takim czujniku nawet do 2 lat. Sytuacja jest następująca. Proszę kupować czujniki, które mają instrukcję obsługi w języku polskim. Są to czujniki, które mają z reguły przycisk, tak zwany test. Przechodząc raz na jakiś czas od takiego czujnika, wystarczy ten przycisk wcisnąć i ta czujka w odpowiedniej sekwencji dźwięku pokaże nam, że jest w stanie gotowości i jest sprawna. Gdy braknie już energii elektrycznej, czy to z baterii, to wtedy ta czujka również nas zaalarmuje odpowiednią sekwencją krótkich sygnałów, że jest z nią coś nie tak i powinno się wymienić baterię.
Same czujki nam nie wystarczą, gdy nie będziemy przestrzegali zasad czyszczenia przewodów wentylacyjnych i kominów, prawda? To jest nieodłączny warunek tego, żeby było po prostu w domu czy w mieszkaniu bezpiecznie.
Tak, ta profilaktyka jest niezbędna. Tutaj mówimy o przeglądach i czyszczeniu tych wszystkich instalacji. I tutaj przypomnę, jeżeli pan pozwoli, jeżeli mamy piece i urządzenia grzewcze na paliwo stałe, powinniśmy raz na kwartał dokonać czyszczenia tych przewodów dymowych, kominowych, a raz do roku powinien przyjść kominiarz, który jest specjalistą, jest uprawniony i dokona przeglądu tego komina, czy nie ma gdzieś pęknięć, czy on jest drożny. To, co robiliśmy w ciągu tego roku, jest wystarczające. Jeżeli mamy paliwa, urządzenia na paliwo ciekłe lub gazowe, raz na pół roku powinniśmy przeglądu tych przewodów kominowych dokonać. No i oczywiście przewody wentylacyjne, o nich zapominamy, bo mówimy, że nie mamy ogrzewania żadnego w domu, ale przewody wentylacyjne również są tą istotnym elementem, które w przypadku tego czadu na przykład dostarczają nam tą odpowiednią ilość powietrza do mieszkania.
Kilkanaście lat temu mówiliśmy w przypadku świąt o pożarach choinki. Teraz najczęściej są to światełka LED-owe, które nie generują ciepła i nie potrzebują zbyt dużych napięć. to chyba jest dużo bardziej bezpieczne.
Tak, przede wszystkim te choinki już są o tyle bezpieczne, tak jak pan powiedział, że mamy te LEDy, jest to zimne światło, te napięcie jest też odpowiednio zredukowane, jest bezpieczne. I tutaj pożaru od choinki raczej nie odnotowaliśmy już od dłuższego czasu. Tutaj technologia, myślę, i świadomość mieszkańców jest już też w tym zakresie dosyć duża.
W planach jest w 2030 roku, mają być zlikwidowane wszelkiego rodzaju piece i kotły, które ogrzewają paliwem stałym w miastach, bo na wsiach, wydaje się, do 2040 roku jest przewidywana ta granica. To kolejny krok do tego, aby było bardziej czyste powietrze, no i ograniczenia możliwości powstawania tego rodzaju wydarzeń jak pożary, prawda?
Tak, przede wszystkim tutaj dojdziemy do sytuacji, gdzie będziemy korzystać z innych źródeł energii. Już mamy do czynienia z fotowoltaiką, która w dużym zakresie jest montowana. Tutaj też muszą państwo wiedzieć o bezpieczeństwie swoich urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznych, żeby te urządzenia były badane, dokonywane były przeglądy tych instalacji, gdzie mamy do czynienia ze zwarciem, też następuje sytuacja niebezpieczna i pożarowa.
Dziękuję panu bardzo. Przypomnę, że naszym ekspertem był Dariusz Szymura, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. Na zakończenie audycji mam jeszcze dwie ciekawostki. Doktor Andrzej Permoda radzi, byśmy baczną uwagę zwrócili na sylwetki naszych dzieci.
Prawie wszystkie dzieci badane mają tak zwany statyczny brak norm mięśni, długości mięśni, czyli dziecko nie potrafi zrobić skłonu przy prostych kolanach, prawda? Czyli chłopiec powinien przy prostych kolanach dotknąć palcami rąk do podłogi, dziewczynka powinna położyć dłonie na podłodze. Absolutnie, dzieci tego nie potrafią, brakuje im do tej podłogi z 20 cm, 30, a rekord, jaki zmierzyliśmy, to 42 cm braku tego skłonu. No oczywiście mogą być różne przyczyny patologiczne, jakieś choroby, ale wszystkie dzieci prawie tak mają. Nie mają to dzieci, które trenują. Jak badamy dziecko i ma ten skłon, to pytamy się zaraz, a chodzisz na jakieś treningi? Tak, trenuję. No, jakieś sporty walki, jakieś tańce na przykład też te dzieci mają, akrobatykę. Także to jest taka pierwsza zauważalna wada w postaci przykurczu tych mięśni, które to przykurcze oczywiście związane są ze stylem życia. Dzieci mają tak duży niedobór ruchu, a jednocześnie tkanki ich mają tak dużą potrzebę ruchu. Tkanka się rozwija dzięki stymulacji. To jest takie ujemne sprzężenie zwrotne. Jak jest stymulowane, to jest rozwijane. Jak jest niestymulowane, to zasypia, umiera, nie żyje. I tutaj się niestety tak dzieje.
Rzeczywiście są dzieci, które nie miały żadnych wad postawy, są zdrowe. Ewidentnie jest to zasługa zajęć wychowania fizycznego, zajęć gimnastyki korekcyjnej, którą prowadzimy w szkole. Dzieci uczestniczą w tych zajęciach. Mamy bardzo szeroki wachlarz zajęć sportowych, począwszy od właśnie gimnastyki kompensacyjnej, przez basen, poprzez zajęcia takie stricte sportowe, piłka siatkowa, piłka koszykowa, ale bazujemy właśnie na tej różnorodności zajęć wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych również.
Po 25 latach możemy zwiedzać już zamek czy też pałac w Lubniewicach. Burmistrz Lubniewic przekonał księcia Jana Lubomirskiego Landskorońskiego, właściciela obiektu, żeby udostępnił go turystom. O historii tego obiektu opowiada Henryk Kargul, regionalista.
Jeszcze w trakcie wojny, od chyba lutego czy marca, tutaj w pałacu był punkt dowodzenia dowódcy 5. Armii, generała Czujkowa. Tu był punkt dowodzenia, to było miejsce, gdzie sztab się zbierał, gdzie wydawano rozkazy, co dalej robić. No bo wiemy, że od stycznia, od końca stycznia, czyli luty, marzec do 16 kwietnia Rosjanie podciągali kolejne odwody, że tak powiem. I w tym czasie tu generał Czujkow sobie w pałacu siedział ze swoimi żołnierzami i te wszystkie sprawy związane z dalszym natarciem organizował. Mieszkał tutaj ten starszy pan Waldow, on był już na wózku, był inwalidą, ze swoim służącym. Reszta nikogo więcej nie było. Legenda głosi, że niby Rosjanie zabili tego von Waldowa, że się dowiedzieli o tym, że syn był SS-manem, no to jakżeś synka wychował, tak masz. Nie? Mieszkał von Waldow z tym swoim służącym w pokoju naczyniowym. Za kuchnią jest taki pokój z naczyniami. Te wszystkie serwisy, zastawy, kieliszki, no to w gary, to wszystko tam stało i tam wśród tego mieszkali. No oczywiście nikogo tutaj nie było, żeby mu tam coś do jedzenia dał, więc podobno go ten służący karmił jakimiś resztkami, odpadkami, które ci żołnierze wyrzucali radzieccy tam. No. Też im tam się pewno nie przelewało, pewno za dużo nie wyrzucali, nie? Jak to na wojnie, głód i wszy. Ten pałac od tego czasu w zasadzie przechodził już potem różne metamorfozy. Było przedszkole, było nadleśnictwo, wczasy, turnieje brydżowe. Co się tylko udało, ale już nie było jednego. Nie było tego czynnika, czyli dopływu kapitału z okolicznych dóbr. I taki pałac, on nie ma żadnej przyszłości, oderwany od tego zaplecza finansowego, które dawało mu ten teren tutaj eksploatowany dla rodziny von Waldow.
Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Wiem, że nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Program popularno-naukowy Radia Zachód.